Hashtag koronawirus. Hashtag koronawirus. Specjalny magazyn informacyjny Radia Zielona Góra. Od poniedziałku do piątku o 12.30. Najświeższe informacje, rozmowy z ekspertami, komentarze. Słuchaj na 97.1 FM oraz rzg.pl.
Łukasz Brodzik, kłaniam się Państwu bardzo serdecznie w kolejnym programie, magazynie informacyjnym Hashtag koronawirus. Codziennie prezentujemy bieżące informacje, podstawowe porady eksperckie i rozmowy z przedstawicielami zielonogórskich instytucji, służb i urzędów. Na początek najważniejsze informacje. Rośnie liczba wykonywanych testów w kierunku koronawirusa. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział w TVP Info, że przeprowadzono już ponad 19 tysięcy badań w ciągu doby. Przebadano blisko 3 tysiące próbek, a możliwości diagnostyczne to ponad 4 tysiące próbek i z dnia na dzień ta liczba rośnie. Rzecznik resortu wyjaśnił, że badania nie są wykonywane w pierwszych dniach, bo dopiero około 7 dnia od zakażenia testy są wiarygodne.
Wykluwanie wirusa najczęściej zachodzi między 5 a 7 dniem, więc przed 5 dniem jakiekolwiek badanie nie ma najmniejszego sensu, bo wynik najprawdopodobniej będzie negatywny. Ktoś może uzyskać ten negatywny wynik, już może powiedzieć, cieszyć się z tego, że jest osobą niezakażoną, tymczasem na 7 dzień ten wynik będzie jednak pozytywny. Stąd mój apel o spokój i rozwagę. Na pewno służby sanitarne, epidemiologiczne wiedzą, kiedy wszystkich Państwa na te testy, na te badania kierować.
Rzecznik ministerstwa dodał, że w szpitalach zakaźnych będą testowane przesiewowe, szybkie testy na przeciwciała koronawirusa.
My w tej chwili będziemy testować w szpitalach zakaźnych prawidłowość działania tych testów kasetkowych na przeciwciała. Dodatkowo ważna rzecz, te testy nie dotyczą osób, które są bezobjawowe, które mają małe objawy, które są wątpliwe, ponieważ sam wynik może być też wątpliwy.
Liczba osób zakażonych koronawirusem w naszym kraju wzrosła do 649. 7 z tych osób zmarło. Dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 15 nowych przypadkach zakażenia. W południe natomiast rozpoczęło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent zwołał posiedzenie RBN, bo jak tłumaczył w piątkowym orędziu, wokół pakietu ustaw antykryzysowych powinno zawiązać się ponadpartyjne porozumienie.
Niezbędne rozwiązania trzeba uzgodnić i natychmiast wdrożyć. Nie czas na spory programowe między partiami. W tej chwili musimy działać sprawnie i zdecydowanie. Zachowanie bezpieczeństwa finansowego Polaków należy do absolutnych priorytetów.
W posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego biorą udział przedstawiciele rządu, a także liderzy ugrupowań parlamentarnych. Tarcza antykryzysowa to pakiet ustaw, które mają zapobiec zapaści gospodarczej w związku z epidemią koronawirusa. Przewiduje m.in. odroczenie płatności dla firm, mikropożyczki, a także zawieszenie ZUS na 3 miesiące dla samozatrudnionych. W ustawie nazywanej tarczą antykryzysową znajdują się rozwiązania proobywatelskie. To już wypowiedź szefa MSWiA Pawła Szefernakera dla Polskiego Radia. Chodzi o takie rozwiązania, które, jak tłumaczył minister, nie dopuszczą do tego, żeby Polacy byli poszkodowani w związku z epidemią koronawirusa.
Przygotowaliśmy rozwiązania dotyczące właśnie zawieszenia biegu terminów administracyjnych na czas trwania epidemii, tak aby nikt nie był poszkodowany upływem terminów czynności urzędowych. Inne ministerstwa także przygotowywały różnego rozwiązania. One będą przedstawiane w tym tygodniu przez rząd.
Minister dodał, że w obecnej sytuacji ważne jest, żeby została zachowana ciągłość pracy urzędów. Wiceminister MSWiA podkreślił, że trudna sytuacja epidemiologiczna, w jakiej się obecnie znajdujemy, nie może wpływać negatywnie na załatwienie spraw administracyjnych.
Chcemy także, żeby urzędy cały czas pracowały i te sprawy najpilniejsze dla Polaków załatwiały. Przede wszystkim, żeby nie byli poszkodowani Polacy, którzy mają w tych czasie jakieś terminy czynności urzędowych i nie mogą po prostu ich zrealizować.
Minister Paweł Szefernaker ocenił też obecną współpracę jednostek rządowych z samorządem. Jak powiedział, wiele rozwiązań proponowanych przez rząd jest pozytywnie oceniana i oczekiwana przez samorządowców. Ta współpraca wygląda dużo lepiej, bo nie ma w niej polityki, powiedział wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. O tarczy antykryzysowej dziś w porannej rozmowie Radia Zielona Góra mówił także Jerzy Materna.
Według mnie przechodzi najtrudniejszy czas, można powiedzieć, od czasu II wojny światowej. To, co się wydarzyło, ale państwo nasze zdaje egzamin, jest obecnie tam, gdzie potrzebują tego Polacy. Musimy zadbać nie tylko o zdrowie publiczne, tak jak pan mówił, ale też o zdrowie naszej gospodarki. Dlatego też mamy tutaj szybkie działanie rządu, wprowadzamy tarczę antykryzysową, to ponad 212 miliardów złotych. Mi się wydaje, że ona się skończy przynajmniej na 300 miliardach złotych, bo widzimy teraz, że i prezydent włączył się aktywnie, właściwie cały czas był aktywny. I te działania, które będą właśnie to, co społeczeństwo mówi, przedsiębiorcy mówią, ci drobni, że potrzebują takie działanie, nie tylko zawieszenie, czyli z płatności ZUS-u, ale przede wszystkim też już można powiedzieć zaniechanie, czyli jakby to można powiedzieć zwolnienie z tego ZUS-u.
Zmieńmy temat. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin powiedział, że rok akademicki może zostać przedłużony. Wicepremier Gowin, który był gościem programu Pierwszego Polskiego Radia, wyjaśnił, że jest to możliwe, jeśli uczelnie nie wrócą do normalnego funkcjonowania po Wielkanocy.
Proszę zwrócić uwagę, że w przypadku uczelni to jest z różnych powodów dużo prostsze niż w przypadku szkół, chociażby dlatego, że rok akademicki z formalnego punktu widzenia trwa do 30 września, czyli być może wystarczy nieco skrócić wakacje, nieco przedłużyć sesję egzaminacyjną, być może wystarczy też sięgnąć po takie metody jak możliwość zaliczania zajęć online. Dzisiaj takich możliwości nie ma, więc jeżeli chodzi o uczelnie, jestem dużym optymistą.
Od piątku 20 marca w Polsce obowiązuje stan epidemii. Rząd przedłużył też zawieszenie działalności szkół i uczelni wyższych do Wielkanocy. A sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na granicy. Bez kolejek odbywa się ruch na przejściach granicznych na zachodzie kraju. Na bieżąco pojazdy przekraczające granicę polsko-czeską i polsko-niemiecką. Samochodów jest mniej niż w pierwszych dniach kwarantanny przed koronawirusem. W udrożnieniu ruchu pomogło także rozporządzenie likwidujące obowiązek wypełniania kart lokalizacyjnych dla większości kierowców i pasażerów, podkreśla Joanna Konieczniak z nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej.
Kontrola idzie na bieżąco, jeżeli chodzi o nasze przejścia. Funkcjonariusze wspólnych polsko-niemieckich placówek, czy w Zgorzelcu, czy w Świecku byli zaangażowani i już po stronie niemieckiej te karty rozdawali. Wypełnianie tych kart trwało normalnie, jak nikt się nie dopytywał, to około 7 minut, a jeżeli już było dopytywanie i tak dalej, szczególnie u kierowców tiru był taki problem, no to wypisywanie trwało dużo, dużo dłużej.
Korków przed dojazdem do przejść granicznych nie ma również na granicach ze Słowacją i z Litwą. I to tyle spraw informacyjnych, które przygotowaliśmy dla państwa w programie. Teraz czas na rozmowy na żywo. Teraz naszym gościem będzie Piotr Barczak, przewodniczący Rady Miasta Zielonej Góry. Słyszymy się. Halo?
Tak, oczywiście, witam bardzo serdecznie, kłaniam się państwu.
Dzień dobry, panie przewodniczący. Sprawa koronawirusa wpływa nie tylko na nasze funkcjonowanie codzienne w szkołach, w zakładach pracy, ale też na pracę Rady Miasta. W najbliższy wtorek zapowiadana była sesja Rady Miasta i pytanie, czy ona się odbędzie. To pytanie od razu kieruję do pana.
Panie redaktorze, najbliższy, to znaczy w następny, nie jutro, tylko 31 marca, bo akurat tak jest w Zielonej Górze, wypada tak, że w ostatni wtorek miesiąca standardowo obraduje sesja Rady Miasta, czy też radni. Natomiast na ten moment ja nie przewiduję możliwości spotkania się i zwołania tej sesji, gdyż jak wiemy, to jest kwestia odpowiedzialności dla wszystkich radnych, a także i dla tych, którzy uczestniczą, pracowników, obsługi, wszystkich państwa, którzy by chcieli przyjść na tą sesję Rady Miasta w związku z sytuacją, którą mamy, czyli z koronawirusem. I tak naprawdę podstawową rzeczą jest to, abyśmy dbali nie tylko o swoje zdrowie, ale przede wszystkim o zdrowie tych osób, z którymi się spotykamy. W związku z tym, z tego tytułu, z tej sytuacji na ten moment trudno będzie zrealizować sesję Rady Miasta w takiej formule, jak była ona dotychczas, czyli w sali sesyjnej ratusza.
No właśnie.
Kolegium jest dosyć malutką.
Pytanie, czy inne formy zwoływania sesji Rady Miasta są przez państwa brane pod uwagę, przez państwa radnych, bo pytanie, czy można by to było zrealizować w jakiejś formule internetowej, jakieś głosowania przez maile, jakieś telekonferencje, czy takie rozwiązania były brane pod uwagę?
Tak, oczywiście tu szukamy różnych rozwiązań, bo chodzi o ten kontakt fizyczny, aby on był ograniczony do minimum. W związku z tym rozważamy i poszukujemy różnego rodzaju rozwiązań, tak zwanych teleinformatycznych, jeżeli to tak to ładnie teraz się nazywa, w postaci telekonferencji. Wiemy doskonale, że jakby w formie obiegowej, tak jak na przykład zdarza się w spółkach Skarbu Państwa, jako rady nadzorcze mogą dokonywać głosowania na odległość w formie, czy to mailowej, czy w formie dokumentacyjnej, pisemnej, i to wystarczy, tak zwanej obiegowej. Natomiast jeżeli chodzi o organy stanowiące, czyli rady gmin, powiatów, w naszej sytuacji Rady Miasta Zielona Góra, musi być też spełniony warunek z jednej strony transmisji obrad, czyli możliwości dostępu, rejestracji jednocześnie, automatycznie rejestracji całości sesji Rady Miasta, i kolejny warunek między innymi to musi być taki, aby umożliwić mieszkańcom uczestnictwo w obradach sesji Rady Miasta.
No właśnie, może teraz policzmy. 25 radnych plus osoby, które przychodzą z Rady Dzielnicy, osoby zaangażowane w służby, tam pojawiają się na początku Rady, aby wysłuchać interpelacji radnych. Nazbierałoby się te 50 osób, no i mieszkańcy. Czasem tłumniej, a czasem nie przychodzą w dużej ilości.
No to... Tak, tak, dokładnie, panie redaktorze, to jest, dlatego trudno byłoby z kolei spełnić warunek tak zwanej specustawy, to znaczy ograniczenia zgromadzeń do 50 osób, bo z kolei przepisy o samorządzie gminnym mówią o tym, iż sesja rady gminy, powiatu, miasta musi się odbywać jawnie i w każdej sytuacji każda osoba, każdy mieszkaniec, nie tylko tej gminy, ale każdy ma prawo wejść na tą sesję. W sytuacji przekroczenia 50 osób, no automatycznie nie moglibyśmy spełnić z kolei tego warunku umożliwienia uczestnictwa. Ale tak jak mówię, oprócz tych ilości, tych technicznych rzeczy, rzeczą najistotniejszą jest zdrowie. Bo proszę sobie wyobrazić, że ja dzisiaj zwołuję sesję Rady Miasta, jedna z osób okazuje się, że miała kontakt, czy to pracowników obsługi, czy też radnych, i nagle cała rada ma kwarantannę. Co oznacza, że i tak nie możemy się potem spotkać na sesji Rady Miasta, bo wszyscy będą w kwarantannie. Więc no, jest to rzeczywiście dla nas wszystkich trudna sytuacja, jest to też dylemat. Stąd no, poszukujemy z jednej strony tych rozwiązań prawnych, ale na dzień dzisiejszy decyzja służb nadzorujących, czyli prawnych Urzędu Wojewódzkiego, mówi o tym, że rzeczywiście w formie teleinformatycznej sesje mogą być unieważnione. A co za tym idzie, także uchwały podjęte w ten sposób niestety mogą być unieważnione.
Co dalej z sesją? Czy ona będzie przełożona na jakiś bliżej nieokreślony termin? Czy macie państwo jakieś inne plany?
Panie redaktorze, wrócę jeszcze tylko do tego wcześniejszego pytania. Teleinformatycznie no staramy się być przygotowani w każdej sytuacji. Rozmawiamy z firmą, która obsługuje technicznie sesję miasta i przygotowuje program. Tak, aby w sytuacji, kiedy będzie taka prawna możliwość, żebyśmy mogli w sposób teleinformatyczny rzeczywiście bezpośrednio podejmować te uchwały. Wydaje się, że z punktu widzenia technicznego to nie jest trudność dzisiaj. Zrobić telekonferencję, każdy z głosujących wyczytany informuje o sposobie swojego głosowania, jest to rejestrowane, zapisane, a także bezpośrednio transmitowane w sieci. Czyli ten techniczny wymóg wydaje się, że byłby możliwy do spełnienia. Natomiast No tutaj czekamy jeszcze rzeczywiście jakby na zmianę tych zapisów, które by umożliwiały właśnie podejmowanie prawomocnych uchwał do, w taki właśnie teleinformatyczny sposób. I teraz jakie mamy rozwiązania na przyszłość? Oczywiście, jeżeli to nie będą najpilniejsze potrzeby uchwały, to po prostu będziemy je przesuwać. Przypomnę, że często jest tak, że w miesiącach także lipcu czy na koniec sierpnia przesuwamy sesję, jeżeli nie ma uchwał, które wymagają pilności podjęcia. I tutaj jesteśmy z kolei w stałym kontakcie też i z prezydentem w sprawach uchwał, które wymagają decyzji jakichś administracyjnych, terminów administracyjnych. No ale tutaj też, z tego co wiem, mają być zmienione ustawy, które umożliwiają właśnie przesunięcia terminów administracyjnych, więc to troszeczkę też jakby ułatwi to funkcjonowanie w tej trudnej sytuacji właśnie związanej.
Czy jesteście Państwo przygotowani, gdyby, nie wiem, była potrzeba pilnej reakcji, na przykład, bo o tym się mówiło jakiś czas temu, wsparcia szpitala chociażby i jakiegoś głosowania w tej sprawie, wsparcia lub mniej jakichś spraw dotyczących spraw związanych z koronawirusem, a może innych, które na bieżąco trzeba byłoby w kontekście miasta Zielona Góra zrealizować?
Panie dyrektorze, że jeżeli będzie to, że tak powiem, konieczność wyższa, no to jest absolutnie oczywista sprawa. Natomiast według mojej wiedzy na dzień dzisiejszy środki, które są potrzebne dla szpitala, konkretnie związane z koronawirusem, są zabezpieczone też przez środki rządowe, między innymi przekazywane przez wojewodę, a zatem wydaje się, że nie ma aż takiej konieczności. Natomiast są też inne rozwiązania, które pomagają wesprzeć bezpośrednio przez na przykład zarządzenie prezydenta, niekoniecznie uchwałę. Natomiast pierwsza rzecz to jest najważniejsza, żeby stwierdzić, jakie są potrzeby szpitala, jeżeli chodzi o te wydatki finansowe. Natomiast i tutaj chyba kontakt jest w tej chwili dużo lepszy niż jeszcze 3 czy 4 tygodnie temu, myślę. Więc jakby na ten moment ta sytuacja chyba nie występuje. Ale jeżeli będzie oczywiście taka potrzeba, to będziemy też szukać takiego rozwiązania.
Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Moim państwa gościem był Piotr Barczak, przewodniczący Rady Miasta, Zielonogórskiej Rady Miasta. Dziękuję bardzo. Ja tylko dodam na koniec naszego programu, choć spróbujemy jeszcze dodzwonić się do rzecznika szpitala uniwersyteckiego, że jak podała rzeczniczka wojewody lubuskiego Aleksandra Chmielińska-Ciepły, wirusa potwierdzono u dwóch kobiet, jedna to mieszkanka Zielonej Góry, a druga powiatu zielonogórskiego. Obie są w stanie ogólnym dobrym, przebywają w szpitalu zakaźnym w Zielonej Górze, a niedawno wróciły z zagranicy. Od początku epidemii zakażenie potwierdzono u 11 osób z województwa lubuskiego. Pierwszy pacjent, mieszkaniec Cybinki, kilka dni temu wrócił do domu, gdyż kolejne badania potwierdziły, że mężczyzna wyzdrowiał. Nasze połączenia, próby połączenia z panią rzecznik niestety nie udają się, bo pani rzecznik, jak dziś wspomniała mi w rozmowie, ma co dzień, co chwilę jakieś kolejne spotkanie związane zapewne z sytuacją dotyczącą koronawirusa. Także z mojej strony to już tyle na dziś. Bardzo dziękuję państwu za uwagę i do usłyszenia w kolejnym programie Hashtag Koronawirus.
Hashtag koronawirus. Od poniedziałku do piątku o 12.30. Słuchaj na 97.1 FM oraz rzgp.pl.